Dzień dobry, Kuba Górnicki z tej strony. Witam bardzo serdecznie w 305. wydaniu magazynu Outriders. Witam Was z Nowego Jorku. Jestem tutaj już od poniedziałku. Dwa dni temu miałem wystąpienie na konferencji Media Subscription Summit, gdzie miałem okazję zaprezentować tą naszą pracę multimedialną, storytellingową i pokazywać trzy projekty: Kramatorsk, Jeden Dzień W oraz Mury Europy. Muszę przyznać, że ten feedback był bardzo pozytywny i no, było nam bardzo miło z tego powodu. A skoro jest tak miło, to niech dalej będzie miło, bo spodziewaliśmy się, że raczej będziecie pozytywnie nastawieni do możliwego powrotu magazynu Outriders w wersji audio, ale jednak tak pozytywna reakcja była dla nas sporym zaskoczeniem. 90 osób wzięło udział w ankiecie na Spotify'u i wszystkie z tych 90 osób kategorycznie powiedziały: tak, chcemy tego. Zostawiliście też 14 pozytywnych komentarzy na Spotify, nie wspomnę oczywiście o innych platformach. No, także bardzo za to dziękujemy. Słyszymy Wasz głos. Na razie magazyn będzie ukazywał się w soboty, z tego względu, że nasz główny odcinek podcastowy wychodzi w środę i pojawienie się kolejnego po prostu ucina zasięg tego poprzedniego. A z reguły najchętniej słuchacie w tych ciągu takich pierwszych 48-72 godzin. Także musimy sobie jakoś z tym poradzić i będziemy po prostu reagować na bieżąco. Po drugie, no ważna sprawa, słuchajcie, żeby to wszystko się udawało, spinało, będziemy teraz musieli bardziej, no tak aktywnie, proaktywnie zachęcać i prosić o wsparcie na Patronite. Tam sobie zobaczycie, że ten cel, który chcemy osiągnąć, ten pierwszy, on dopiero ma przekroczył 50%, a wymagane jakby 100%, żeby dalej to wszystko mogło się spinać w ciągu miesiąca. Także zachęcam, jeżeli myślałeś o wsparciu nas, to tym bardziej udaj się teraz na patronite.pl/Outriders, a jeżeli nie, to warto tę decyzję podjąć szybciej niż później, oczywiście na naszą korzyść. Z góry dziękuję i zapraszam na 305. wydanie magazynu Outriders.
W 2023 roku rozpoczęto na świecie realizację 250 projektów budowy kolei, których łączna inwestycja kapitałowa wyniosła prawie 250 miliardów dolarów. 42% z tych przedsięwzięć jest zlokalizowanych w Azji, najwięcej w Indiach – 40 oraz w Chinach – 28, w tym 7 z 10 najdroższych. Prawie 1/4 wszystkich projektów budowy kolei na świecie to projekty szybkiego transportu zbiorowego lub metra. Do najdroższych realizowanych przedsięwzięć należą rozbudowa metra w Teheranie, kosztująca 5 miliardów 800 milionów dolarów, metra w Toronto, 6 miliardów 800 milionów dolarów i budowa Sydney Metro Western Sydney Airport, 7 miliardów 200 milionów dolarów. Grupa hiszpańskich przedsiębiorstw otrzymała finansowanie projektu Impulso, mającego na celu zasilanie wodorem odnawialnym zespołu pociągów dużych prędkości Talgo 250. Projekt Impulso obejmuje pełen łańcuch produkcji wodoru odnawialnego, od jego wytworzenia do zużycia. Umożliwi to uczestnikom ocenę wpływu wodoru na cały system kolejowy, w tym na tory oraz infrastrukturę. Firma Siemens Mobility zaprezentowała swoją pierwszą flotę pojazdów wodorowych, która przechodzi końcowe testy w centrum Siemens Wildenrath. To 7 dwuczłonowych pociągów Mireo Plus H dla Niederbarnimer Eisenbahn. Korzystanie z pociągów napędzanych wodorem w sieci kolejowej Heide Krautbahn jest częścią wspólnego projektu pilotażowego, wspieranego naukowo i finansowo przez rząd federalny oraz kraje związkowe Berlina i Brandenburgii. Przejście z oleju napędowego na wodór w Heide Krautbahn zmniejszy roczną emisję dwutlenku węgla o około 3 miliony kilogramów i pozwoli zaoszczędzić ponad 1 milion litrów oleju napędowego.
Wytwarzane przez samoloty smugi kondensacyjne mogą zatrzymywać ciepło w atmosferze. We współpracy z m.in. Boeingiem badacze NASA sprawdzają, jak nowe, bardziej ekologiczne paliwa lotnicze pomogą w ograniczeniu tego problemu. Samolot Boeinga Eco Demonstrator Explorer 7 czy 7-10 odbył loty testowe, korzystając na przemian ze zbiorników wypełnionych w 100% ekologicznym paliwem lotniczym oraz niskosiarkową wersją konwencjonalnego paliwa do silników odrzutowych. Za nim podążał samolot NASA DC-8, który mierzył emisję i tworzenie się smug kondensacyjnych z każdego rodzaju paliwa. Paliwa alternatywne, w tym zrównoważone paliwa lotnicze, mogą uwalniać mniej cząstek sadzy. Według modeli badawczych powinno to skutkować mniejszą liczbą kryształów tworzących smugi kondensacyjne. Te kryształy, które zdołają się uformować, będą większe, a opadając i topiąc się w cieplejszym powietrzu poniżej, ograniczą wpływ smug kondensacyjnych na środowisko. Szwajcar Bertrand Piccard ogłosił plany lotu dookoła świata na pokładzie samolotu zasilanego wodorem ekologicznym w ramach projektu Climate Impulse. Lot ma trwać 9 dni bez międzylądowania i odbędzie się innowacyjnym samolotem składającym się z małej kapsuły dla pilotów i dwóch zbiorników wodoru po bokach, połączonych jednym cienkim skrzydłem. Każdy zbiornik ma zamontowane z przodu trójłopatowe śmigło i ogon. W projekcie uczestniczą grupa naukowa CNSGO, firmy lotnicze Airbus SE, Daher, Ariane Group oraz zajmująca się technologiami informatycznymi i danymi Capgemini SE.
W styczniu bieżącego roku w Wielkiej Brytanii osiągnięto próg 1 miliona zarejestrowanych samochodów elektrycznych. W poprzednim roku zaobserwowano znaczny wzrost ich sprzedaży. Do końca 2022 roku jedynie około 674 tysiące takich pojazdów było dopuszczonych do użytku w Wielkiej Brytanii. Tamtejsze Stowarzyszenie Producentów i Handlowców Motoryzacyjnych uznaje to za osiągnięcie kamienia milowego i spodziewa się, że samochody zasilane wyłącznie energią elektryczną będą stanowiły więcej niż 1/5 nowych pojazdów zarejestrowanych w 2024 roku. Jako jeden z argumentów przeciwko zmianie samochodu na elektryczny, kierowcy wymieniają obawę o to, jak długo wytrzyma akumulator pojazdu. W odpowiedzi na tę wątpliwość badacze z Korei Południowej opracowali nowy system akumulatorów, w którym wykorzystuje się drobne cząstki krzemu i żelowe elektrolity polimerowe. Według jego twórców istnieje szansa na rewolucję w magazynowaniu energii i zwiększenie zasięgu pojazdu do 1000 km na jednym ładowaniu. Wydłużenie zasięgu i żywotności akumulatorów samochodowych okazuje się możliwe również dzięki prostym zmianom w oprogramowaniu pojazdu. Zespół z Uniwersytetu Stanforda odkrył, że pozostawiając akumulator litowo-metalowy w stanie rozładowanym, można odzyskać utraconą pojemność i wydłużyć jego żywotność. Ulepszenia mogą zostać wprowadzone poprzez przeprogramowanie systemu zarządzania akumulatorami, bez dodatkowych kosztów lub zmian materiałowych. Do tej pory baterie litowo-metalowe nie były praktyczne w użytku komercyjnym, ponieważ zbyt szybko traciły swoją pojemność.
W badaniu Komisji Europejskiej z 2019 roku 62% mieszkańców Holandii zadeklarowało, że na co dzień ich głównym środkiem transportu są rower, zwykła hulajnoga lub jej elektryczna wersja. Według Chrisa Brandleta, pisarza i działacza, holenderski sukces jest efektem odważnych kampanii i polityki oraz planowania urbanistycznego. W holenderskich miastach jazda samochodem jest niewygodna, powolna i żmudna. Podróżowanie rowerem i transportem publicznym jest natomiast szybkie, łatwe i przyjemne. Sieć ścieżek rowerowych jest kompletna, a przesiadanie się z roweru na transport publiczny bezpieczne i ogólnie dostępne. Według corocznego barometru mobilności firmy Acerta średnio prawie 4 na 10 Belgów pokonuje obecnie rowerem lub hulajnogą przynajmniej część drogi do pracy, co jest najlepszym wynikiem w historii badań. Przyczyniają się do tego m.in. infrastruktura rowerowa, szeroka gama dostępnych rowerów i hulajnóg oraz dodatek rowerowy. W fińskim Oulu mieszkańcy nie rezygnują z jazdy na rowerze nawet w arktycznych warunkach przez 5 miesięcy śnieżnej zimy. Z komunikacji rowerowej korzysta tam 42% z 200 tysięcy Oulańczyków. W mieście istnieje ponad 950 km utrzymywanej przez miasto infrastruktury rowerowej, dzięki czemu mieszkańcy korzystają z niej nawet przy minus 20 stopniach Celsjusza. Ścieżki rowerowe odśnieża się wyłącznie mechanicznie bez użycia soli drogowej do cienkiej zbitej warstwy śniegu, czasami kilkanaście razy w ciągu jednej nocy opadów. Pozwala to uniknąć problemów z zamarzaniem i odwilżą, a ponad 150 anonimowych wolontariuszy bada i raportuje jakość utrzymania ścieżek rowerowych.
W 2024 roku podróżni w Niemczech nadal mogą korzystać z kosztującego 49 euro biletu miesięcznego na transport publiczny. Umożliwia on nieograniczone przejazdy wszystkimi lokalnymi i regionalnymi środkami transportu publicznego, autobusami miejskimi, metrem i tramwajami na terenie całych Niemiec, a także środkami transportu krótko- i średniodystansowego, w tym pociągami. Już w pierwszym miesiącu po udostępnieniu biletu w kwietniu 2023 roku Deutschlandticket kupiło ponad 3 miliony Niemców. Co najmniej 750 tysięcy z nich nigdy wcześniej nie korzystało z transportu publicznego. Od maja 2023 roku na Węgrzech dostępna jest krajowa karta podróżna, która kosztuje 49 euro na miesiąc. Umożliwia ona korzystanie ze wszystkich linii autobusowych i kolejowych w kraju, obsługiwanych przez trzy tamtejsze przedsiębiorstwa kolejowe oraz przedsiębiorstwo autobusowe Volanbus. Jedynym wyjątkiem są usługi miejskie. Aby na przykład wsiąść do pociągu w Budapeszcie, trzeba kupić dodatkowy bilet. W 2020 roku Luksemburg został pierwszym państwem na świecie, które zniosło opłaty za cały transport publiczny. Program został wprowadzony m.in. z powodu konieczności ograniczania podróży samochodem po kraju. 4 lata temu w Luksemburgu występowało największe zagęszczenie samochodów w Unii Europejskiej. 696 pojazdów na 1000 mieszkańców, przy czym średnia w Unii to 560. A także duży ruch drogowy i wysoki poziom emisji gazów cieplarnianych. Teraz Luksemburczycy twierdzą, że bezpłatny transport zachęca do pozostawienia samochodów w domu, pozwala łatwo podróżować i jest pozytywny dla środowiska, a nawet traktuje się go jako prawo podstawowe.
Według danych IXS Marine z całej światowej floty masowców, tankowców i kontenerowców, liczącej prawie 30,5 tysiąca statków, jedynie 3% wyposażonych jest w bardziej ekologiczny napęd dwupaliwowy. Tymczasem Core Power, brytyjski producent morskich napędów atomowych, zaprezentował w 2023 roku projekt kontenerowca o napędzie atomowym i pojemności 2800 TEU, wykorzystujących reaktory ciekłosolne. Jak twierdzi Mike Bow, prezes firmy, taki statek będzie szybszy, przywiezie więcej ładunku i pokona miliony mil morskich na tym samym paliwie, a wszystko to bez jakichkolwiek emisji. Firma Airseas, producent zautomatyzowanego systemu latawców Sea-Wing, została kupiona przez japońskie przedsiębiorstwo Kawasaki Kisen Kaisha, K-Line. Zdaniem Japończyków, system Sea-Wing, który wspiera podstawowy napęd płynącego statku, potrafi zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o około 20% i można go zainstalować na każdym statku handlowym. Airseas buduje fabrykę w Nantes, która ma zostać otwarta do 2026 roku, w miarę jak firma będzie zwiększać skalę produkcji, aby zaspokoić popyt na ten innowacyjny system napędowy. Chemship BV został pierwszym na świecie właścicielem chemikaliowca, który zainstalował na nim napęd wiatrowy, system Ventofoil z firmy Econowind. System składa się z pionowych elementów w kształcie skrzydeł, które wytwarzają siłę napędową. Chemship zakłada, że dzięki takiej wersji żagla zredukuje emisję dwutlenku węgla o średnio 10%. Żagle Ventofoils są lekkie, zajmują niewiele miejsca i można je automatycznie złożyć lub zestawić, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Zgodnie z badaniem Komisji Europejskiej z końca 2023 roku dotyczącym jakości życia Europejczyków z 83 miast w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Szwajcarii, w państwach Bałkanów Zachodnich i Turcji, 14% respondentów zadeklarowało, że korzysta z roweru jako jednego z głównych środków transportu. Miastem, gdzie rower cieszy się największą popularnością, jest holenderskie Groningen. Prawie połowa respondentów wskazała tam rower jako główny środek transportu. Na przeciwległym biegunie leży Rzym, gdzie tylko 5% mieszkańców preferuje rower w ruchu miejskim. W przypadku miast spoza Unii Europejskiej rower cieszy się ponadprzeciętną popularnością, zwłaszcza w Oslo, Tiranie i Genewie. Jak europejskie miasta wdrażają unijne ramy mobilności miejskiej z uwzględnieniem ruchu rowerowego? W grudniu 2023 roku Amsterdam wprowadził ograniczenie prędkości dla pojazdów silnikowych do 30 km na godzinę na 80% swoich dróg. W Paryżu ruch rowerowy wzrósł o 166% dzięki decyzjom politycznym, finansowaniu i budowie odpowiedniej infrastruktury. Helsinki dążą tymczasem do uzyskania pełnej dostępności jazdy na rowerze dla osób w każdym wieku przez cały rok. Celem jest osiągnięcie do 2035 roku 20% udziału ruchu rowerowego w transporcie miejskim. Jerozolima również rozwija się rowerowo. W latach 2016-2023 oddano do użytku ponad 80 ze 120 km zaplanowanych dróg rowerowych. Rozwój infrastruktury to m.in. łączenie istniejących dróg i pokonywanie wyzwań topograficznych. Rozwiązaniem problemów z jerozolimskimi wzniesieniami mają być rowery miejskie z napędem elektrycznym oraz winda rowerowa w dzielnicy Gif'at Beit Hakerem.
Samochody są coraz cięższe, większe i mocniejsze. Wyniki badań przeprowadzonych przez belgijski Vias Institute pokazują, jak wpływa to na obrażenia i śmierć pasażerów podczas wypadków. Przeanalizowano wszystkie wypadki, które miały miejsce w Belgii w latach 2017-2021 i dotyczyły 300 tysięcy pasażerów samochodów oraz niechronionych użytkowników dróg. Przy zderzeniu samochodu o masie 1600 kg z samochodem o masie 1300 kg ryzyko śmiertelnych obrażeń spada o 50% w przypadku pasażerów cięższego samochodu, ale wzrasta o prawie 80% w przypadku pasażerów lżejszego pojazdu. A jeżeli masa auta zostanie zwiększona o 300 kg, ryzyko śmiertelnych obrażeń w przypadku niechronionych użytkowników dróg będzie o 30% wyższe. Podczas wypadku pasażerowie samochodu o mocy o 50 kW większej niż drugie biorące udział w kolizji auto są o 60% mniej narażeni na śmiertelne obrażenia. W przypadku pasażerów samochodu uderzonego przez pojazd o mocy większej o 50 kW od średniej ryzyko odniesienia śmiertelnych obrażeń jest o 125% wyższe. Gdy weźmiemy pod uwagę niechronionych użytkowników dróg, ryzyko odniesienia śmiertelnych obrażeń wzrasta wraz ze wzrostem wysokości maski uderzającego w nich pojazdu. W przypadku pieszego lub rowerzysty potrąconego przez samochód z maską na wysokości 90 cm ryzyko odniesienia śmiertelnych obrażeń jest o 30% większe niż w przypadku potrącenia przez pojazd z maską na wysokości 80 cm. Samochody typu pick-up i SUV są najbezpieczniejsze dla swoich pasażerów i zarazem najgroźniejsze dla pasażerów innych samochodów osobowych, przechodniów i rowerzystów. Bardzo dziękujemy, to było 305 wydanie magazynu Outriders. Czytali dla Państwa Katarzyna Pasierbik i Kuba Górnicki, a pisał i przygotowywał Grzegorz Kurek, również we współpracy z Kasią. Ania wraca do nas już za tydzień, także nie wiem, czy mi pozwoli coś przeczytać. Zobaczymy. Ja bardzo Wam dziękuję i słyszymy się już niebawem.